Nie wiem, czy wiesz, ale w Poznaniu mieliśmy drugie zwycięskie powstanie.
Wiem, że mieliśmy dwa zwycięskie powstanie wielkopolskie.
A to było poznańskie.
Poznańskie.
Akademiku Jowita.
No, panie.
I dzisiaj o tym będziemy mówić. Jak się zebrała grupa ludzi, młodych ludzi.
I poszli na barykady.
Poszli na barykady i przyjechał pan i powiedział, proszę bardzo.
Ja nie chcę ich obrażać, ale tam trochę niemłodych też było.
Niemłodych było też? Trochę.
No, to byli tacy. Widziałem tam częściowo albo bardzo długo studiujących studentów, albo byłych studentów.
No wiesz, jak powstania, to zbierają różnych ludzi.
No, doświadczenie się liczy w walce.
Doświadczenie się liczy, trzeba wiedzieć, jak walczyć, z kim walczyć i o co walczyć. Oni wiedzieli. I na końcu, o tym też będziemy za chwileczkę rozmawiać, powstała książka, w którą będzie można sobie przeczytać i dowiedzieć się, jak zorganizować taką akcję, która kończy się wielkim sukcesem.
Ja tam wierzę, że sukces jak Jowita będzie czymś.
Tak, poczekamy.
A nie tylko Ruderą.
Okej, to co? Już mogę?
Już zaczynaj.
Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszego odcinka, który jest odcinkiem 89, jest Szymon Radomski, który spędził w Jowicie 10 dni. Jest studentem UAM-u i współzałożycielem studenckiej inicjatywy mieszkaniowej.
Mieszkaniowej czy pracowniczej?
Mieszkaniowej.
Mieszkaniowej.
A o pracowniczych inicjatywach też rozmawiamy. Posłuchasz, wszystkiego się dowiesz.
Dobra, już dajesz.
Szymon Radomski. Mieszkałeś w Jowicie?
Nie.
Tak się tam znalazłeś?
Mieszkałem przez 10 dni. No, znalazłem się tam w czasie okupacji.
Ładnie brzmi.
Tak.
Poważnie.
Poważnie. No i było dosyć poważnie. Myślę, że powyżej naszych oczekiwań.
No dobra, najpierw opowiedz o okupacji. Jak tam się znaleźliście? Jak to się stało, że stałeś się mieszkańcem Jowity?
No, była to akcja pozornie spontaniczna. No, działaliśmy już od dłuższego czasu w sprawie Jowity. Wszystkie protesty, pisma do rektoratu, które składaliśmy, to cała akcja trwała mniej więcej 8 miesięcy. Chcieliśmy, żeby Jowitę zachowano w tym stanie, żeby była po prostu publicznym akademikiem.
A w tym stanie to się nie da jej zachować.
No, w tym stanie może wizualnym. No
to dodajmy jeszcze szybko. Jowita to sławetne akumulatory.
Tak jest.
Czyli akademik przy Kaponierze.
Tak jest. No, legendarny już akademik. Pewnie kilka pokoleń tam mieszkało.
A jeszcze więcej się bawiło na dole.
Tak jest. Klub, stołówka. No, myślę, że większość poznaniaków kojarzy to miejsce. No ale nie dlatego protestowaliśmy. Protestowaliśmy dlatego, żeby zachować te miejsca po prostu w akademiku, których jest mało. Nie tylko na UAM-ie, ale ogólnie na uniwersytetach w całej Polsce. Na UAM-ie to jest tylko 5%. Dla tylko 5% studentów jest miejsce w akademiku, więc reszta musi szukać mieszkania na wolnym rynku. No, co w obecnej sytuacji jest trudne, więc protestowaliśmy, żeby nie likwidować tego akademika, żeby go wyremontować, bo on wymaga remontu oczywiście, co wynika z wielu ekspertyz, ale żadna z tych ekspertyz jakby nie wskazywała na remont jako ten pierwszy pomysł, który powinien zostać zrealizowany. No, UAM chciał sprzedać ten akademik.
To były ekspertyzy uniwersytetu.
Tak, na zamówienie uniwersytetu.
No, co one mówiły? Rozebrać, sprzedać.
Mówiły rozebrać, stan techniczny nie pozwala. W zasadzie większość rzeczy tam nie była do... jakby nie stwarzała zagrożenia poza no, takimi kluczowymi rzeczami, jak tam płyta, na której stoi fundamenty i tak dalej. To jakby takie kluczowe rzeczy, ale poza tym budynek nie był w złym stanie. Też tam mówił o tym te ekspertyzy, że jakby przy remoncie, jakby to działa w ten sposób, że można by wyremontować budynek, ale jak się już remontuje, to trzeba go...
No zrobić tam x rzeczy następnych.
Tak, no i starać się, żeby spełniał te normy obecne, a nie które obowiązywały te 50 lat temu. Oczywiście tam w miarę możliwości, bo to nie zawsze tak jest. Gdyby chciano wszystko dostosować, to wszystkie bloki pewnie trzeba wyburzyć dzisiaj. No ale UAM nie chciał się na to zdecydować ze względu na wysokie koszty.
A to jeszcze opowiedz, jak wygląda w środku w Jowicie? Jaki tam jest standard?
No, dwa najwyższe piętra były remontowane przez kierowniczkę budynku poprzednią, nie tą, która teraz jest, która była do niedawna. I te dwa najwyższe piętra, no, są w super standardzie w zasadzie.
Takim dzisiejszym.
No, są aneksy kuchenne, wszystko jest w super standardzie, tak mi się wydaje, przynajmniej byłem tam.
Takim studenckim, wystarczającym.
Tak, znaczy, powierzchnia nie jest jakaś ogromna, ale wszystko jest ładnie wyremontowane, czysto, nowe meble, także...
Okay, a reszta?
Komfortowo. Reszta jest w zdecydowanie gorszym stanie. Tam już są jakieś dziury w ścianach, w sufitach. No też te okna są nieszczelne, więc to jest tam duży minus. Zimą tam jest chłodniej na pewno. No i zdecydowanie gorzej to wygląda. Też kuchnie nie są wszystkie wyremontowane na poniższych piętrach. Ale myślę, że zdecydowanie jest to do zrobienia. Tym bardziej, że jest to... Tutaj też kluczowe było dla nas to, że to jest jeden z dwóch akademików w centrum miasta. Więc większość wydziałów w ogóle uniwersytetu jest w centrum miasta. Studenci żyją w centrum miasta, bo też chodzą do pracy. Często w gastronomii, chcą chodzić do kina, teatru, kawiarni, po prostu żyć. I większość tutaj też studiuje, więc jakby wszystko mieści się w centrum. To tylko 1/3 studentów mniej więcej na Morasku studiuje, więc chcieliśmy, żeby ten akademik w centrum pozostał. No tym bardziej, że centrum od lat jest coraz bardziej gentryfikowane. Jeżyce na przykład już zupełnie zmieniły swój charakter. Tak samo jak na przykład Śródka czy Stare Miasto, gdzie ci biedniejsi ludzie są wypychani po prostu coraz bardziej na obrzeża. No dlatego też chcieliśmy właśnie ze względów tych ekonomicznych na pewno, żeby ten akademik pozostał, a po drugie, żeby też pozostał akademik w centrum.
I uniwersytet wam powiedział, nie będziemy remontować.
Tak, uniwersytet wymienił tutaj szereg powodów jakichś różnych, od nie do końca prawdziwych, od nieuregulowanego statusu prawnego działek, z czego się później wycofał, po koszty remontu, co było w zasadzie tą kluczową kwestią, te koszty remontu. Składaliśmy też pisma do ministra poprzedniego, oczywiście bez odpowiedzi. Ostatecznie zdecydowaliśmy się po wielu protestach, jakichś akcjach informacyjnych, wydaliśmy gazetę na ten temat, ulotkowaliśmy na wydziałach, szereg akcji.
I na co liczyliście, wchodząc do Jowity ze śpiworami?
Liczyliśmy na to, że rektorat wywrze większą presję na ministerstwo.
Myśleliście, że to jest możliwe przy poprzednim ministrze?
Przy poprzednim ministrze nie zastanawialiśmy się nad tym, czy to jest w 100%. W sensie uważaliśmy, że jest to możliwe ostatecznie.
Bo właściwie to wchodziliście już przy nowej władzy.
Tak, jeszcze nie do końca, bo to był jakby...
Rząd przejściowy.
Tak. To zaprzysiężenie było chyba kilka dni potem, jak weszliśmy tych nowych ministrów, więc moment...
Dobrze wybraliście.
Moment był dobry.
Przez przypadek ten moment? Czy tak specjalnie, żeście liczyli na to, że ta nowa władza wam pomoże?
Chcieliśmy robić to w grudniu ze względu trochę na władzę, ale też nie mieliśmy jakichś ogromnych oczekiwań, że... I też nie liczyliśmy tak, że to zaprzysiężenie akurat wtedy będzie. Nie było to... Jakby wiedzieliśmy, że ta nowa władza tutaj już się pojawi, ale nie wyliczaliśmy co do dnia. Że tutaj...
Nie liczyliście na to, co się rzeczywiście wydarzyło, do czego zaraz dojdziemy. A to opowiedz jeszcze, co tam się działo na miejscu przez te parę dni, jak protestowaliście.
Najpierw zorganizowaliśmy konferencję naukową o wyzysku studentów, o wyzysku na rynku pracy i na rynku mieszkaniowym. To były 3 wykłady. Po tych wykładach zrobiliśmy taki protest w zasadzie, żeby trochę przypomnieć sprawę. Po tym proteście zdecydowaliśmy, że zostajemy. Zostajemy w środku i będziemy okupować budynek. Przez cały ten czas odbywały się różne wykłady. Zapraszaliśmy wykładowców z całej Polski i też z zagranicy. Pojawił się Harry Cleaver, taka znana postać w tym lewicowym naukowym świecie. Pojawił się też Jan Sowa tutaj z Polski, też znany taki socjolog, filozof. Wiele osób. Też zapraszaliśmy wykładowców z uniwersytetu tutaj naszego, z UAM-u, którzy prowadzili po prostu swoje takie zwykłe, codzienne zajęcia ze studentami. No, odbywały się wykłady, prelekcje, warsztaty, był warsztat z sitodruku, był koncert studentów, potem był koncert piguły z Analoksów, z tego punkowego, ojowego zespołu. Także no sporo rzeczy. Sporo.
I jak długo byście tam siedzieli? Gdyby nie to, że przyjechał minister?
No, tak realnie patrząc, no myślę, że nie wiem, no wytrzymalibyśmy pewnie 2 tygodnie jeszcze spokojnie. No ale no, zbliżały się święta, więc pewnie część osób by wyjechała na te święta. Zainteresowanie mediów też by słabło, no trzeba było się liczyć ze wszystkimi konsekwencjami takiego przedłużającego się protestu. No, zainteresowanie na pewno by słabło. No i nasza siła przetargowa też po prostu powoli by upadła, myślę. Więc no po prostu trzeba było wyjść z jakimś zwycięstwem. Nie spodziewaliśmy się tego, że ten minister przyjedzie na pewno. Myśleliśmy, że to będzie bardziej taka akcja symboliczna. Może na początku zakładaliśmy...
wiceministra albo rzecznika.
Tak, tak. No albo myśleliśmy, że w ogóle nie będzie żadnej postaci poza tutaj władzami uniwersytetu. Nie? Że to będą 2-3 dni. Jakby zasygnalizujemy, że jest problem. Wyjdziemy, też mieliśmy plan, żeby iść potem pod rektorat z jakimś takim marszem i zrobić tam jakąś krótką pikietę i zakończyć to wydarzenie, a wyszło inaczej.
Właśnie, wyszło tak, że to jest jeden z niewielu strajków, który osiągnął błyskawiczny sukces.
Zdecydowanie. No myślę,
dzień po zaprzysiężeniu rządu, rząd miał zaprzysiężenie 13 grudnia, 14 był u was minister nauki.
Tak, no myślę, że zdecydowanie chyba pierwszy taki, nie wiem, od 30 lat, myślę, większy sukces takiego protestu studenckiego, gdzie władza się tym zainteresowała tak bardzo. No myślę, że przede wszystkim była to zasługa no wielu czynników. No na pewno ta przychylność mediów, które szeroko o tym informowały, pisały. Plus to, że jakby był to pewien jakiś precedens, tak? Od wielu lat nie wydarzyło się nic takiego na taką skalę w świecie studenckim. Takiego protestu nie było dawno. Nie wiem, czy od czasów NZS-u, tego tam lat 80. czy początku 90. Więc to na pewno, a po drugie no ta sytuacja polityczna, która też nam sprzyjała, właśnie ta zmiana władzy na bardziej liberalną. No i nie oszukujmy się, no minister przyjechał, żeby tutaj sobie zrobić też PR na początku.
No właśnie, to myślisz, że to rzeczywiście ta wizyta i decyzja, którą podjął minister, to wynika z tego, że zauważył problem z akademikami, z miejscem dla studentów, czy to rzeczywiście czysty PR?
Myślę, że jest w tym trochę jakiejś szczerości, bo teraz też jakby minister zdecydował, że to finansowanie akademików się zmieni. Będzie finansowane z budżetu na budownictwo komunalne, co nam się nie do końca podoba, bo ten budżet jest niezwykle niski i też zabiera po prostu część finansowania na mieszkalnictwo komunalne, ale ono ma się niby zwiększyć, tam są jakieś zapowiedzi i tak dalej. No jest to jakaś zmiana na pewno no duża, bo wcześniej te akademiki miały się samofinansować, co po prostu wychodziło na to, że one się po prostu utrzymywały ledwo, ale no ten zasób nie był rozbudowywany, bo nie było na to środków, a teraz no, może małe, ale się pojawią, więc jest to jakiś krok naprzód. I myślę, że tutaj jakby minister zauważył problem, ale myślę, że była to akcja czysto PR-owa, bo w zasadzie cały ten budżet, który teraz jest wyznaczony na tą budowę tych akademików, no to jest w zasadzie przeznaczony na Jowite tylko. Więc
to wasz sukces.
Tak, no jest to nasz sukces, ale ogólnie myślę, że była to akcja no, PR-owa, bo był to początek tak, jego tej kariery politycznej, ministerialnej. Chciał tutaj zaznaczyć swoją obecność na scenie politycznej i pokazać, że jest pewnie no, inny od swoich poprzedników. Też no, cieszymy się, nie? No, jakby jest to nasz sukces i dobrze się złożyło, że ten minister mógł sobie tutaj nie wiem, ten wizerunek
pokazać
poprawić, tak? Czy pokazać
jeszcze
się w ogóle.
Nie miał wizerunku wcześniej.
Jeszcze nie miał, no tak. No może nie poprawić, tylko no właśnie, no pokazać się pierwszy raz jako ten tutaj...
Mocne wejście w ministerstwo.
Mocne wejście, tak. Zdecydowanie. No więc... No myślę, ale myślę, że głównie to był jednak... Nie oszukujmy się na jakieś polityczna kalkulacja, więc...
No dobra, i co dalej?
No, okazało się, że Jowita zostaje. Będą te zmiany budżetowe. Minister też obiecał nam udział w jakichś rozmowach na temat przyszłości szkolnictwa wyższego.
Wam, czyli komu?
Nam, czyli osobom protestującym koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej, które zrzeszają no, głównie studentów. Nie? To są głównie studenci. Też na uniwersytetach w sumie prowadzimy głównie swoją działalność. Też wspieramy komisje zakładowe, ulotkując, informując, czy pomagając przy pisaniu jakichś biuletynów. No, szereg działań, które prowadzą związki zawodowe. Oczywiście to robimy, ale no, aktualnie to większość rzeczy, która się dzieje, to dzieje się na uniwersytetach, czy od jakichś szkoleń dotyczących prawa pracy, po wykłady na temat ruchu pracowniczego, robotniczego, historii, czy w ogóle sytuacji studentów na rynku pracy, na rynku mieszkaniowym.
Dobra.
Szereg rzeczy robimy.
Do inicjatywy może zaraz dojdziemy. Tak. Co się z Jowitą dzieje?
No i aktualnie Jowita zostaje, ma być ogłoszony już jest. Czy ma być? Dopiero nie jestem teraz pewien. W każdym razie będą środki, są środki przeznaczone, już uniwersytet dostał środki na przetarg, na projekt.
Na projekt na razie.
Dopiero na razie, tak. No i w dalszej części ma dostać te środki na remont po wybraniu projektu.
To gdzieś tam krąży informacja, że to wszystko będzie trwało 4 lata.
Tak, no na pewno potrwa to jakiś dłuższy czas. No nie od nas już do końca to zależy. My chcielibyśmy, żeby to było jak najszybciej, no nie? Ale...
Wszystko trwa.
Wszystko trwa.
I musi trwać. Na ulotkach pisaliście, że w Jowicie za pokój trzeba było zapłacić 660 zł. Tak? Mm-hmm. W Hance 880, Jagienka 725, na rynku 1600 w prywatnym akademiku. No przecież po remoncie w akumulatorach, czyli w Jowicie, nie będzie ta cena utrzymana. 600 zł nie będzie kosztować pokój.
No z pewnością nie będzie utrzymana. No myślę, że mogłaby być utrzymana, może nie aż tak niska cena, ale na pewno niższa niż w Hance. No wszystko zależy od tego, jakie wyliczenia przedstawi nam pan kanclerz. Tutaj w Hance no to są szczególnie wysokie ceny i też kwestionowaliśmy w ogóle wysokość tych cen. Nie zgadzamy się z tym, bo to są ceny, w zasadzie jak się przeliczy na metr kwadratowy, to one są wyższe niż, nie wiem, w mieszkaniach komunalnych i to sporo. Kanclerz tam w rozmowach z nami w ciągu całego tego rocznego prawie protestu przedstawiał szereg argumentów, wyliczeń, tabelek. No i po prostu podobno tak musi być. Ale no, jest to wysoce... jakieś niezrozumiałe dla nas i nielogiczne, że na rynku prywatnym, gdzie właściciel generuje jeszcze jakiś duży zysk, mieszkanie może kosztować 1200-1000 zł, a tutaj pokój zdecydowanie mniejszy, na przykład w takiej Hance, kosztuje no teraz już, bo to są jeszcze ceny sprzed podwyżki, w czerwcu była podwyżka, teraz ten pokój tam kosztuje 1100 parę złotych.
No, na rynku nie ma mieszkań za 1200 zł.
No, mieszkań nie, mówię o pokoju.
Pokoja,
no, oczywiście. Jasne, tak, okay.
A czy akademiki z tych tabelek kanclerza wynika, że się samofinansują? One wychodzą na zero, czy uniwersytet dokłada do nich?
No, uniwersytet przedstawił nam sprzeczne dane, bo w zasadzie najpierw wnioskowaliśmy w zeszłym roku, jakoś na początku lutego, udostępnienie danych publicznych dotyczących właśnie tego, jakie zyski, jakie straty przynoszą akademiki, to z tych danych, które nam wysłano, koszty remontów i utrzymania kalkulowały się w taki sposób, że tam była strata 7 chyba tysięcy złotych. A z kolei mediom w czerwcu na spotkaniu z panią Kaniewską przedstawiono jakieś milionowe straty. Pytaliśmy też, z czego ta zmiana, ta różnica w danych wynika na spotkaniu jakoś też w czerwcu właśnie w zeszłym roku. No i pani rektor nie mogła nam wytłumaczyć tego. Powiedziała, że to musi być jakiś błąd albo nie wiadomo co. Więc no nie wiemy, z czego to wynika po prostu. No te dane,
to jest niewyjaśnione do dzisiaj.
Tak, te dane i te kwestie jakby finansowania, statusu prawnego tych działek i tak dalej, to wszystko było mocno niejasne i takie sprzeczne, bo najpierw mówiono w takim pierwszym poście informacji pani Kaniewskiej, że ten status prawny jest niejasny. Później na Jowicie, jak już doszło do tego, tej konfrontacji, okazało się, że jednak jest jasny, tam tylko działka pomiędzy nie należy do uniwersytetu, no więc nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś kłamstwo, ale myślę, że jakaś tam, no nie wiem, po prostu...
Zamieszanie w danych.
Tak, tak bym to określił.
Słuchaj, a mówiłeś, że 5% studentów poznańskich mieszka w akademikach. Na ile miejsc byłoby chętnych?
No na ile miejsc?
Ile miejsc powinno być w Poznaniu, żeby wszyscy chętni dostali swoje miejsce w akademiku?
No to powinno być, teraz jest 1000, chyba około 500, to około tam 2500 powinno być, więc to nie jest wiele więcej. Takie dane tam przedstawiono w czasie rozmowy pani Kaniewska, że tych chętnych wcale nie jest wiele więcej, ale to też nie jest takie proste, bo to, że nie ma chętnych, to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że po prostu
nie ma chętnych, że nie ma miejsc, chętny, dlatego się nikt nie stara.
Tylko, że nikt się nie stara, bo nie ma miejsc, bo wie, że po prostu prawdopodobnie tego miejsca i tak nie dostanie, bo to jest szereg obostrzeń. To się liczy odległość od miejsca zamieszkania, dochody rodziców, czy gospodarstwa domowego, do jakiego się przynależy i tak dalej. Więc po pierwsze myślę, że wiele osób nie stara się z tego powodu, wiele osób też nie stara się ze względu na standard, bo standard w akademiku na przykład w Babilonie to jest jeszcze gorszy. Więc no myślę, że jest szereg czynników, dla których to zainteresowanie jest mniejsze niż mogłoby być, gdyby te akademiki były w dobrym stanie i było ich więcej. A myślę, że to jest też korzystne nie tylko dla samych studentów, ale dla mieszkańców w ogóle Poznania, bo ściągnięcie tak dużej liczby ludzi z rynku prywatnego z pewnością obniżyłoby ceny, bo w Poznaniu obecnie z wszystkich studentów to jest chyba 1/5 w ogóle mieszkańców, więc no zdecydowanie myślę, że warto w to inwestować z wielu powodów.
Czyli miejsca w akademikach powinny być dla wszystkich chętnych?
Myślę, że tak.
I to by było wtedy jak w Ameryce, że byłyby wielkie osiedla studentów żyjące swoim życiem?
Nie, no jak w Ameryce to nie chcemy, bo tam
studia
są, są płatne, prawda? Myślę, że niewiele osób...
No tak, na filmach nie widać, że tam płacą. Widać, tylko że się świetnie bawią w akademikach.
Tak, tak. No nie, też no myślę, że fajnie, żeby ze względu na, jakby jak pan porównuje tutaj to do tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że fajnie by było jednak, żeby te uniwersytety były gdzieś bliżej centrum niż w jakichś osobnych enklawach.
Ale to już jest nie do zrobienia w Poznaniu.
Tak, no ale myślę, że obecny stan może pozostać. Albo po prostu w obecnym stanie może to funkcjonować. No, też jest nie tylko UAM, ale są pozostałe uniwersytety, które w zasadzie mieszczą się tylko w centrum, jak na przykład UAP. Nie?
No dobra, to osiągnęliście sukces z Jowitą i co dalej?
No dalej będziemy walczyć,
właśnie o
co? Po pierwsze pilnować, żeby ten remont doszedł do skutku, to po pierwsze. Po drugie chcemy też...
To ci od razu przerwę, tak? No, Jowita nie rozwiąże wam problemów, żadnych. Tym bardziej, że na pewno będzie tak mniej miejsc niż jest w tej chwili.
Mniej miejsc, ale w centrum. A tak to nie było, byłoby mniej, w zasadzie więcej miejsc w centrum, bo likwidacji nie byłoby tych miejsc, nie? Jakby teraz będzie tam około niby 200-300 miejsc mieć w tym nowym akademiku, a tak to te 200-300 miejsc po prostu by zniknęło. To po pierwsze. Po drugie, no jakby chcemy w ogóle rozbudowy tych akademików. Ten proces nie przyniósł tylko tego, że Jowita zostaje, ale też, no tak jak wcześniej mówiłem, tą zmianę myślenia ministerstwa. Będzie teraz osobny budżet na to. Może nie osobny, więc z tego budżetu komunalnego będzie wyznaczona część pieniędzy na remont i na budowę nowych akademików, więc to jest po pierwsze plus, po drugie ma być zwiększony niby ten budżet, więc no to jest taki drugi, powiedzmy, mały sukces tego protestu, zwrócenie w ogóle uwagi na problem, no zmiany w prawie, a chcemy też większej partycypacji i zmiany tego, jaki głos w ogóle studenci, czy studenci w ogóle mają głos w zarządzaniu uniwersytetem. No są samorządy, ale po pierwsze, no, jak dla mnie to samorządy to jest, no jest to wydmuszka, jest to coś takiego, co można nazwać jakąś demokracją, ale w zasadzie jakąś bezzemną, bo...
No ale można wejść do samorządu.
Można, ale po co, skoro jakby on nie ma żadnej...
Po to, żeby go zmienić.
Ale po co zmieniać, skoro on nie ma żadnej władzy. W sensie na przykład samorząd studencki, z którym się tam nie zgadzamy w ogóle jako osoby tam zrzeszone w tych wszystkich ciałach, które tutaj wymieniliśmy. I mamy wiele konfliktów, także, ale pomimo tego...
Startowaliście kiedyś do samorządu?
Tak, teraz startujemy na wybory do elektorów. Zresztą się dostała kilka osób. I dzisiaj się odbywają w ogóle wybory tych elektorów, którym najpierw była taka procedura kandydowania na elektora, a teraz tych, którzy się dostali, będą wybierani elektorzy, którzy będą głosować na wybór rektora, chyba rektorki tylko.
Będziecie głosować przeciwko obecnej pani rektor?
Myślę, że nie będzie miało to sensu, bo na razie z tego co wiemy jest tylko pani rektor jako kandydatka, więc ciężko będzie głosować przeciwko.
No to na skład kandydatów nie macie wpływu.
Nie mamy wpływu niestety, więc no, demokracja ograniczona. Ale jest to do samorządu, no to oni nie mają władzy po prostu. Ten parlament studencki może zagłosować przeciwko jakiejś uchwale czy propozycji rektorki, ale to decyzja nie jest wiążąca w żaden sposób.
Czyli dobra, to jest zmiany w prawie, po prostu.
Tak, ale też nie chcemy, żeby to były osoby, żeby tylko samorząd miał. My postulujemy, żeby związki zawodowe mogły zrzeszać studentów i żeby mogły reprezentować studentów na uniwersytecie. W jakiej formie szczegółowej, no to już jest kwestia rozmów. Na razie to jest nasz ogólny postulat, żeby w ogóle sprawę poruszyć. Dlaczego tego chcemy? Chcemy po pierwsze dlatego, że my jesteśmy w związkach zawodowych, po drugie dlatego, że studenci pracują. W większości wiele osób musi pracować, żeby się utrzymać.
A to zaraz, to ci przerwę. To nie jest trochę tak, jakbyśmy się domagali teraz, żeby był obok parlamentu jeszcze inny parlament i jeszcze inne związki zawodowe mogły rządzić krajem?
No tak jest komisja trójstronna. Znaczy teraz no
tak, ale parlament jest jeden, tak? Wybieramy swoich przedstawicieli.
Tak. Ale no chcemy, żeby związki zawodowe mogły partycypować, tak, w tej władzy, na takiej może na podobnej zasadzie jak w tej komisji dialogu, pamiętam jak to się teraz dokładnie nazywa, tak? Więc może na podobnej zasadzie tutaj w tej kwestii?
Chcecie większego głosu. To za tym idzie drugie pytanie. Czy wy w jakikolwiek sposób dysponujecie większą siłą niż tylko ta wasza organizacja na UEM-ie? Czy to gdzieś tam tworzy się coś ogólnopolskiego, co będzie miało realny wpływ na przyszłość, na prawo, na rządzących?
No na razie rozwijamy te struktury, na pewno tych kół młodych inicjatywy pracowniczej. Teraz powstały dwa nowe koła w Toruniu, w Krakowie. Wcześniej już jakby no, największą siłę mamy w Warszawie i w Poznaniu oczywiście. Też jest koło we Wrocławiu, w Katowicach. Także no, jest kilka miast i będziemy dalej rozwijać tę strukturę na pewno. No, skupiamy się głównie na kwestiach pracowniczych, ale też właśnie przez pryzmat studencki patrząc, bo w zasadzie no, głównie studenci tam, głównie studentów zrzeszamy. No i tak, jakby no myślę, że, bo pytanie było, czy...
Pytanie było o to, czy stoi za wami siła większa niż tylko parę dziesiąt osób, które było w Jowicie.
Myślę, że tak.
Czy wy macie moc zmienienia prawa po prostu?
Myślę, że aktualnie nie. Aktualnie nie mamy takiej mocy, jak widać po tym, co robi pan minister, bo obiecał nam w czasie Jowity, że zaprosi nas do rozmów, które się już toczą, a nas nie zaprosił.
Tak, znowu, was, czyli kogo?
Nas jako... obiecał nam, osobom protestującym w Jowicie, czyli nie zaprosił ani nas jako osoby protestujące w Jowicie, ani nie zaprosił nas jako kół młodych inicjatywy pracowniczej do rozmów. Więc...
On po prostu nie wiedział, z kim on rozmawia tak do końca.
No, myślę, że wiedział. Myślę,
no dobrze,
że wiedział.
No, ale jest lista nazwisk, ale rzeczywiście no, nie wyobrażam sobie, żeby minister zapraszał 50 osób z protestu. Raczej byłby pewno taki scenariusz, że on zaprosi organizację, która to organizowała.
No mógł zgłosić się do organizacji. List był podpisany nazwiskami, były dane. Gdyby chciał, to zrobiłby to spokojnie. Myślę, że nie było tutaj jakichś formalnych przeszkód. Po prostu no, myślę, że mamy zdecydowanie większe oczekiwania od ministerstwa niż samorząd studentów. Jakby nie zgadzamy się z samorządem studentów. Samorząd studentów nie zrobił w zasadzie nic poza tą formalną ścieżką.
Czyli minister zaprosił samorządy.
Tak, tak. No, myślę, że samorządy, no, Po pierwsze, żeby być w samorządzie, myślę, że trzeba mieć sporo czasu. Tam jest wiele komisji, wiele spraw do rozwiązania. W zasadzie to jest taki trochę outsourcing pracy administracji UMS-owskiej, uniwersyteckiej w ogóle. Więc no, trzeba mieć sporo czasu, żeby się w to angażować, więc nie wszyscy na pewno mogą sobie na to pozwolić. A po drugie, no, ta ścieżka jest strasznie sformalizowana. Żeby dotrzeć do ministerstwa, to trzeba przejść przez wiele kroków od tego parlamentu studentów jednego uniwersytetu po parlament studentów ogólnopolski, który też nie musi się zgodzić. Tam są konflikty interesów między uniwersytetami prywatnymi a publicznymi.
Jak w życiu.
No jasne, jasne, jak w życiu, ale dlatego się staramy, żeby... Dlatego był w ogóle ten protest i dlatego to wygląda w taki, a nie inny sposób, bo no, nie wierzymy w tą demokrację taką właśnie quasi-demokrację.
Sformalizowaną,
która jest specjalnie uformowana w taki sposób, żeby nie mieć wpływu. No, jakby te decyzje parlamentu, samorządu studentów nie mają żadnego realnego wpływu, nie są wiążące. Po prostu to jest opinia o samorządzie studentów. W ogóle studenci, myślę, że mało kto się interesuje w ogóle tymi sprawami.
Żeby mieć głos, trzeba mieć siłę, żeby dojść do głosu.
Tak, to też, no, ale trzeba mieć też w ogóle formalną możliwość głosu, no nie? Jakby zabrania tego głosu i co z tego, że mogę zabrać głos, skoro on może być ignorowany, nie ma żadnej mocy, więc to jest tutaj kluczowe, że mogę przyjść, powiedzieć, ale zostanę poklepany po plecach i...
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Po proteście w Jowicie wydajcie książkę, Jowita zostaje. I tam między innymi napisaliście, że opisane będą lekcje z okupacji Jowity. Jakie lekcje wyciągnęliście?
No przede wszystkim, że można się organizować. Myślę, że jest to jakieś przebudzenie z takiego marazmu studenckiego, gdzie już od dawna nic się nie działo. Studenci, myślę, że nie zabierali głosu, tak jak wcześniej w historii. Teraz to się udało. Nie chcę się porównywać do jakichś lat 60., ale no, w Polsce od lat 90. powiedzmy jest to jakaś nowość.
A to czujecie to przebudzenie? Ludzie się zgłaszają teraz do was, mówią, chcemy działać?
No tak, na przykład u nas, jak zaczynaliśmy formować to koło młodych tutaj w Poznaniu, to było nas 5. Obecnie formalnie jest nas 60. Więc no, jest strasznie duży przyrost, też dużo pracy, ale no, dużo nowych osób się pojawiło, dużo nowych osób się zgłasza. Też dużo osób, no, najwięcej w Warszawie oczywiście, bo tam jest więcej ludzi, więcej studentów w ogóle. Ale tak, no jest to zainteresowanie i też dużo osób już, nie wiem, jakby... zauważa protest jako coś normalnego. Kiedyś, rok temu jeszcze, jak tam gdzieś staliśmy z jakimiś ulotkami, to ludzie się dziwili, czy w ogóle nas ignorowali, myśleli, że o, to jacyś wariaci. A teraz jesteśmy czymś, może nie czymś, nie wiem, jakoś uznawanym za coś normalnego, ale no jest też zainteresowanie, jest rozmowa i te problemy nie dziwią. Te poruszane w ogóle problemy socjalne studentów nie są dla nich tak dziwne. Też wiele osób w ogóle popiera to, co robimy i tam w czasie rozmów jakiś dużo osób się nowych zgłosiło. Jest mnóstwo nowych pomysłów, jakieś na działanie.
Palenie opon, traktory na ulicach.
Tak, fajnie by było, ale nie no, myślę, że nie mamy jeszcze takiej siły, ale nie jest nas aż tylu, dużo ciężkiej pracy pewnie, żeby to zrobić. Ale wszystko przed nami i no na pewno jest po tej Jowicie jakiś progres, tutaj jest poruszenie, to na pewno no pokazaliśmy też, że się da po prostu, że można protestować i że to może być skuteczne, no i że trzeba się po prostu trochę odważyć, bo na pewno no nie było to coś, nie była to jakaś przyjemna rozrywka, tylko no jakaś konkretna akcja polityczna.
Czyli co, to będzie podręcznik dla innych uniwersytetów, innych podobnych grup w innych miastach?
Trochę tak, trochę podręcznik, trochę jakby nakreślenie tego, jak działaliśmy i co się udało, co nam się nie udało, co uważamy za sensowne, z jakimi problemami w ogóle spotykają się studenci. No, trochę taki poradnik, trochę też, będzie tam też około 50 wywiadów z uczestnikami okupacji, które robiliśmy w trakcie. Do tego jeszcze będą tam teksty wykładowców, którzy prowadzili wykłady w czasie całej okupacji. No plus trochę zdjęć, także myślę, że...
Kronika wydarzenia.
Ciekawa pozycja.
A co się nie udało?
No na pewno nie udało się nie udało się wprowadzić w życie tych postulatów dotyczących tej zmiany finansowania w takiej formie, jakbyśmy chcieli, żeby ten budżet był zdecydowanie większy i niekoniecznie zgadzamy się z tym, żeby on był ze środków właśnie na mieszkalnictwo komunalne, które w zasadzie w Polsce nie istnieje albo jest niezwykle małe.
No to się jeszcze będzie pewno działo, bo zanim to ostateczna forma powstanie, to jeszcze trochę upłynie wody.
Tak, tak. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale to na pewno nie do końca się udało. Też myślę, że nie chodziło nam też tylko właśnie o Jowite, ale też o tą partycypację, co tutaj nie wyszło. No postulatów było wiele, pomysłów.
No bo jeszcze mieliście postulaty takie, stołówki. Tak? Miały
tak,
to stypendia.
Stypendia są nie do końca teraz w ogóle w obiegu publicznym. Nie jest to poruszane. Teraz...
No to po kolei. Zacznijmy od tych stypendiów.
Dobra.
Za niskie są.
Myślę, że tak.
Mówimy o stypendiach socjalnych.
Mówimy o socjalnych stypendiach, tak. Teraz na... To jest kilkaset złotych, nie? No jakby... W zależności od tego, jaki budżet ma gospodarstwo domowe, to jest taki algorytm, się wylicza, od tego odejmuje, dodaje.
Wychodzi suma.
I wychodzi suma i to jest kilkaset złotych, a w ogóle, żeby załapać się na stypendium socjalne, to też trzeba spełnić szereg kryteriów, takich właśnie jak dochody, które są ustalone na niezwykle niskim poziomie, więc bardzo trudno jest dostać to stypendium socjalne. No i zdecydowanie nie pozwala to nawet na, nie wiem, jest to jakaś ulga oczywiście, ale nie pozwala to
bardzo wybranego grona.
Tak, dla
osób.
Wybranego grona plus nie pozwala, na jakieś nawet na wynajęcie pokoju, na może pomaga trochę, podreperować budżet, ale na pewno nie jest wystarczające, No i też niewiele osób może je dostać, więc to jest coś, co tutaj nie wybrzmiało, ale przy szeregu tych postulatów, które mieliśmy i przy tej poprzeczce, którą postawiliśmy sobie raczej nisko, bo nie mieliśmy jakichś ogromnych oczekiwań, myślę, że i tak to jest ogromny sukces. Będziemy się starać nagłaśniać te problemy dalej.
Drugi problem? Stołówki.
Stołówki. Tutaj jest mały sukces, ale nie jest to wynik okupacji może.
A nie ma stołówki w Poznaniu studenckiej?
W Poznaniu nie ma. Stołówki, publicznej stołówki studenckiej nie ma, a o to walczyliśmy. Jest taka stołówka na Uniwersytecie Warszawskim i to też ten temat był poruszany na Uniwersytecie Warszawskim i tam to bardziej wybrzmiało. Tutaj w Poznaniu teraz rozdajemy zupę jako formę takiego happeningu za darmo. Też ulotkujemy w tym czasie, rozdajemy nowy numer Alarmu Studenckiego, gazety, którą wydajemy i nagłaśniamy problem. Też wiele osób się zgadza, bo to jest jakby, może to brzmi jakoś, roszczeniowo, banalnie, ale to jest naprawdę spory problem, jak się z 8 godzin na przykład na uniwersytecie, czy więcej nawet. I
to trzeba jeść.
Tak, jedyny wybór to jest albo stołówka prywatna, gdzie jest raczej ceny są rynkowe lub większe, nie każdego stać, żeby codziennie sobie jeść na uniwersytecie. Jak chcesz przyjść ze swoim jedzeniem, to nie ma tego nawet gdzie odgrzać, nie ma pokojów socjalnych na większości wydziałów. To dwa, a trzy...
Albo baton z maszyny.
Albo zostają batony właśnie z maszyny i kawa. I tyle, Więc, więc jest to spory problem. Tutaj już tam te stołówki nas odesłał minister do rektoratu. Oczywiście pani rektor mówi, że to nie jest w stanie tego zrobić, ale jak okazuje Uniwersytet Warszawski, jest taka jedna stołówka.
A jakie tam są ceny w Warszawie?
Nie wiem, jakie teraz tam są ceny, nie powiem teraz z pamięci.
Ale takie pewno tam kilkuzłotowe.
Ale myślę, że są...
Jeżeli to miałoby mieć sens.
Myślę, że jest to sensowne. Tak, nikt nie narzeka na to. Tam ze znajomych rozmawiałem. Ale nie pamiętam teraz tych cen. Więc na pewno nie wszystko się udało, ale też jakby no, oczekiwania rosły w miarę jedzenia. Wiadomo, jak już było, że minister przyjedzie, to tutaj wyrzucimy na niego worek.
A on się skupił na jednym.
Tak, no, no, było to też przewidywalne, ale, ale no, trzeba było spróbować.
No dobra, czyli ostatni postulat, praca studencka? Wyzysk, jak powiedziałeś wcześniej?
No, chcielibyśmy tutaj, żeby no, na pewno uregulować te kwestie umów stażowych i w ogóle staży darmowych. To jest w ogóle dosyć zabawne, że jest jakaś praca za darmo.
Pracodawcy tego nie traktują jak pracę.
No tak, 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 oczywiście. No ale jednak wykonuje się jakąś pracę i często nie jest to praca jakaś niezbędna, że ktoś siedzi z kimś albo ktoś siedzi komuś na głowie i tylko przeszkadza.
No to jest argument. Powinniście się cieszyć, że was uczymy.
Tak, tak. Powinniście się cieszyć, że jesteście tutaj w ogóle. No są też staże płatne w ogóle czasami, co się zdarza. Może nie będę jechał po nazwach firm, ale, ale w Poznaniu był taka śmieszna propozycja jednej firmy, która proponowała staż w takiej formie, że tutaj będziesz naszym czeladnikiem, naszym uczniem, będziesz się uczył pod okiem mistrza, więc musisz za to jeszcze zapłacić.
Musisz zapłacić.
Tak, więc no zdecydowanie nie. Chcielibyśmy, żeby to było uregulowane, żeby nie można było pracować za darmo, w sensie, żeby nie mógł wymagać tego, że musisz pracować za darmo albo jeszcze płacić, tym bardziej, że teraz no, te kompetencje na rynku pracy to nie tylko papier tak, z uniwersytetu, ale też trzeba robić różne dodatkowe rzeczy. Więc to tym bardziej chcielibyśmy, żeby było wdrożone. To inicjatywa pracownicza też podejmowała ten problem i Koła Młodych, był nawet jakiś zespół parlamentarny, który się tym zajmował, ale ostatecznie chyba nie do końca to wyszło. No ale będziemy też nagłaśniać sprawę dalej i zobaczymy, co w tej kwestii zrobi minister. No na razie jest to skupienie na tych akademikach. Nie? Na pewno to jest ten kluczowy problem, który był od początku przez nas podejmowany. Tych problemów w czasie walki tej o akademiki pojawiło się więcej rozmów, więcej pomysłów, więcej problemów, które nie dotyczą może wszystkie na przykład jednej osoby, ale różni studenci mają różne problemy, też są różne kierunki, które też mają różną specyfikę, gdzie trzeba wykonać jakiś staż, gdzie one często są właśnie bezpłatne, gdzie praca w ogóle po różnych kierunkach jest po prostu no, bardzo niskopłatna, więc, no, więc te postulaty kształtowały się w czasie trwania tych protestów, tego protestu przez cały rok. No a Jawita była jakąś, no nie wiem, jakimś podsumowaniem.
Punktem zwrotnym działań. Też dla was. Tak, tak. A czy w Poznaniu już też tak się dzieje, że problem ze znalezieniem mieszkania takiego, na którym nie stać, na które studenta stać, może powstrzymywać przed studiowaniem?
Myślę, że tak. No, wszystko zależy od tego, z jakiej rodziny pochodzimy. Nie? Myślę, że ktoś jest z mniejszej miejscowości, z Wielkopolski, gdzie tych dochodów nie ma za wiele, gdzie rodzice nie mogą pozwolić sobie na to, żeby wysłać kogoś na syna, córkę na studia, no to, to myślę, że no, na pewno to powstrzymuje, nie? Te osoby przed tym, żeby tutaj przyjechać. Ceny mieszkań są ogromne, są pokoje są drogie, plus wyżywienie, plus powiedzmy no od czasu do czasu, nie wiem, jakaś rozrywka, no to wszystko kosztuje, plus trzeba mieć też czas na naukę, co wiąże się z tym, że nie można pracować na pełen etat często. No i pytanie też, no pewnie jest wiele kierunków, nie wiem, myślę, że na przykład medycynę ciężko byłoby skończyć, prawda, jednocześnie pracując. Są takie przypadki oczywiście, ale jest to niezwykle trudne. Są kierunki wymagające mniej czasu, ale myślę, że mimo wszystko traci się na tym, no bo można skończyć, nie wiem, nie chcę tu wymieniać, żeby nikogo nie obrazić, ale no można skończyć, nie wiem, jakiś społeczny kierunek, dużo czytając w domu, czy gdzieś nawet w pracy, jednocześnie jakoś to łącząc, ale no to nigdy nie jest efektywne i ostatecznie kończymy takie studia z jakimś dyplomem, tak, ale co z tego, jak połowę rzeczy nie pamiętam, albo w ogóle nie wiem po prostu, bo nie miałem czasu, bo spałem. Albo spałem w pracy, albo spałem na zajęciach. Więc no zdecydowanie.
Większość no, twoich znajomych pracuje?
Tak, szczególnie już na tych późniejszych latach studiowania. Nie? Już tam na czasie magisterki, to większość osób pracuje w czasie licencjatu, jeszcze niekoniecznie tam te pierwszy rok, to pamiętam, że niewiele osób pracowało, przynajmniej u mnie na kierunku, nie?
Jak kończyłem studia w połowie lat 90., jak z twojego punktu widzenia, jak myślisz, czym się różniły tamte studia od tych dzisiejszych?
No, nie, mogę tak socjologicznie...
Ja mam wgląd w tamte, ty masz w dzisiejsze.
Mogę tak socjologicznie podejść do tematu. Wydaje mi się, że też zależy w jakich 90., bo na początku no, chyba tych studentów było zdecydowanie mniej niż teraz.
No tak, 300 tysięcy.
Tak, więc ta infrastruktura pewnie też starczała, było pewnie więcej miejsc w tych akademikach w przeliczeniu na liczbę studiujących. Też z tego, co wiem z opowiadań, nie wiem, jak to wyglądało na początku lat 90., ale tam w latach 80., jak rozmawiałem ze znajomymi tam ze związku zawodowego na przykład, to też te stypendia w zasadzie dało się zdobyć. I nie trzeba było aż tyle pracować, czy tam to było okazjonalne.
Tak, to fakt. Chyba mniejszość moich kolegów ze studiów pracowała, jeżeli w ogóle to pewno kilku z kilkudziesięciu wtedy.
Tak, no myślę, że teraz bardzo dużo osób pracuje i wręcz to jest takie, nie wiem, społecznie...
Normalne,
nieakceptowane nawet, żeby się nie pracowało, że jak to w tym wieku już jesteś, no jasne studia, no ale tutaj musisz też się zacząć utrzymywać, starać i też to jest jakiś początek pracy, tak, że ty jakby nie pracując na studiach nie rozwijasz już swojej jakiejś ścieżki zawodowej, jakiejś kariery, to jak pracodawca będzie na ciebie patrzył, jak przyjdziesz i będziesz miał tylko...
Po skończonych studiach, tak, bez doświadczenia.
Tak, i bez staży dodatkowych i jakichś dodatkowych atutów, prawda? Także no myślę, że to się, tak mi się wydaje, że to się zmieniło, że ta praca plus ta infrastruktura po prostu nie ruszyła razem z liczbą studentów przerastających, ale no, wydaje mi się, że to też może wynikać po prostu z tego, że tych studentów przyrastało, to umasowienie uniwersytetu postępowało wraz z takim, no z bezrobociem też, nie? W Polsce przecież teraz jest, prawie go nie ma, a lata 2020% bezrobocia, w niektórych powiatach jeszcze większe. I myślę, że dużo studentów po prostu przeczekiwało ten czas, zdobywając wykształcenie, myśląc o jakimś awansie społecznym.
No tak, no to był taki boom i to była taka teoria, że studia otwierają ci wszelkie możliwe perspektywy i chyba potem się trochę ludzie przekonali, że jednak tak nie do końca jest.
Koniecznie. Nie? No myślę, że już nie pamiętam tych teraz, może tam nie chcę tam kłamać, no ale jakby chodzi, ogólnie jest taka teoria, że po prostu te stanowiska profesjonalne i nieprofesjonalne, ich liczba oczywiście jest ograniczona. I nie wszyscy się załapią nawet po studiach, prawda? Nawet mając te dokumenty na stanowiska, na których chcieliby pracować, więc no siłą rzeczy edukacja nie wystarcza. Nie?
No nie daje żadnych gwarancji, a teraz jest raczej odwrotnie. Raczej bardziej poszukuje się spawaczy, operatorów koparek, ludzi z takimi, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, konkretnymi zawodami. Mm. Niż na przykład, tak jak ty jesteś studentem obecnie filozofii, czyli filozofów.
Tak. No myślę, że nie znam teraz żadnych danych, nie mam teraz w głowie, żeby coś,
ale masz przeczucie,
wymienić, ale myślę, że może tak być, no, że może brakować tych technicznych prac, ale też z drugiej strony no, rynek pracy chyba się zmienia też w kierunku tego takiego, jak to powiedzieć, no rozwija się ten proces produkcji, prawda? Wchodzą komputery, coraz lepsze algorytmy i tak dalej, więc myślę, że te niektóre techniczne umiejętności przestaną być potrzebne, więc to też myślę, że może się zmienić.
A może przestaną być też potrzebne akademiki, skoro jednak wielu studentów w ostatnich czasach liczy jednak na naukę online?
Może tak być, no ale nie wiem jak wyglądają efekty tej nauki, nie? Czy to jest rzeczywiście tak, że teraz wszystko można zrobić online? Z tego, to jest już taka moja opinia na podstawie rozmów ze znajomymi. Nauka online w czasie pandemii niewielu osobom się mimo wszystko podobała, mimo tego, że można było wstać później, czy w ogóle nie wychodzić z domu, to jednak po tygodniu, dwóch, trzech takiej nauki, no to ciężko było się skupić. Czy w ogóle... no,
ty też już jesteś starszy niż na przykład moje dzieci, które może nie wychowały się ucząc się przy komputerze, ale dla nich jest to całkiem normalne i nauka online jednak pewno będzie gdzieś tam jakimś trendem, który będzie coraz powszechniejszy na uczelniach, tym bardziej, że jest to dużo, dużo, dużo tańsze, bo studiowanie z drugiego końca Polski online w Poznaniu jest właściwie bezkosztowe.
No zdecydowanie odchodzą wszystkie koszty ogrzewania i tak dalej, ale no nie wiem na ile to jest...
No to nie dla wszystkich.
Może jestem, nie wiem, konserwatywny w tej kwestii, ale no myślę, że jednak dobrze jest móc porozmawiać twarzą w twarz z prowadzącym, szczególnie w takich kierunkach właśnie, gdzie nie trzeba czegoś tylko i wyłącznie zakuć, ale liczy się ta rozmowa.
Liczy się akademik?
Tak. No,
towarzystwo na korytarzu?
Tak, no zdecydowanie też znajomości. Jakby ciężko budować organizację studencką online, prawda?
Czyli miejsca w akademikach będą potrzebne?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Walczymy dalej o akademiki, walczymy o wszystkie pomoce socjalne dla studentów. No i zobaczymy.
O stołówki, stypendia i staże płatne.
Tak jest.
Dziękuję ci bardzo. Szymon Radomski, student Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, współzałożyciel studenckiej inicjatywy mieszkaniowej i człowiek, który okupował przez kilka dni Jowita, a i na końcu przyjechał minister, powiedział, proszę bardzo, to co chciałeś, to masz.
Można tak powiedzieć. Częściowo masz. Częściowo masz to, co chciałeś.
Dziękuję ci bardzo.
Super, dzięki.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
No to już wiesz, żebyśmy mieli dużo studentów, potrzebujemy dużo akademików.
Tak, i później będziemy wszyscy mogli mówić, że się uczymy, całe życie się uczymy.
Tak, i tych akademików trzeba będzie jednak dużo, bo czasy, kiedy można było kupić sobie studia, chyba już przeszły.
Tak? A masz tytuł MBA?
Nie zdążyłem.
Ech, no ja też nie.
Kiedyś to były ciężkie, długie, skomplikowane i bardzo, bardzo drogie studia.
No ponoć gdzie niegdzie na świecie jeszcze takie są. W Polsce wymyślono patent na to, jak MBA dalej jest drogi, ale za to szybki.
No właśnie.
Podobno nie mając zawodówki można MBA w Polsce było zrobić. Sam mi to mówiłeś.
To były piękne czasy. Ech. Dla niektórych.
Może nawet czytać i pisać nie trzeba.
A teraz podobno wszyscy wygumkowują ze swoich życiorysów nazwę tej uczelni, która sprzedawała tytuły. No.
Muszę pośledzić Wikipedię, bo mam taki nowy sport, uprawiam. Śledzę sobie w Wikipedii wpisy na temat...
Historię wpisów.
Nie, śledzę sobie wpisy na temat osób, które nic nie znaczą w zbiorowej świadomości. Że coś tam może znaczą i bardzo często odnajduję wpisy osób, które ewidentnie musiały same o sobie napisać. No bo Michał, my się trochę znamy, ale ile osób potrafiłoby zrobić o tobie wpis o twoich sukcesach na studiach na przykład?
A moich sukcesach na studiach?
O twoich sukcesach na studiach, twoich...
Tam był jeden sukces, ja skończyłem studia.
No widzisz, a to ile osób potrafiłoby napisać, kiedy skończyłeś studia na przykład?
No kilku w Poznaniu, tak.
Kilka w Poznaniu. No to trafiam na Iksiński.
Są świadkowie.
A ja trafiam na wpis o kimś, kto nazywa się, dajmy na to Iksiński. I tam jest bogaty krok po kroku, co skończył, gdzie skończył, jakie sukcesy odniósł. Co zrobił. Właściwie niemal dzień po dniu i tak się zastanawiam. Pisała to osoba główna zainteresowana, czy zainteresowany, czy mama, czy tata.
No powiem ci, że dałeś mi do myślenia, bo to oznacza, że mamy robotę do wykonania.
Tak, no trzeba o sobie napisać.
Trzeba o sobie napisać notkę w Wikipedii, bo ja o mnie nic nie napisali.
O mnie też nic.
Mamy plan.
O mnie też nic.
Na ten rok.
Parę osób na przykład mnie podejrzewa, że jestem kimś innym niż jestem.
No dobrze, ale o co cię podejrzewają, wiesz?
A że prowadzę jakieś dziwne strony, wiesz? A ja tu wszystko okay. Oficjalnie, na dodatek.
Nie ma tajemnic w twoim życiorysie.
Nie ma, cholera.
Dobrze. Bardzo nam się miło rozmawia.
No tak, o MBA wszystko już wiemy. Ale wiesz co, mam taki dylemat. Jak już będzie tyle tych w Poznaniu akademików, to studenci będą długo studiować?
No właśnie, o to nie zapytałem.
Bo kiedyś była taka dobra tradycja, że jak się nie miało gdzie mieszkać, bo się czekało na mieszkanie, to pobyt na studiach
studiowało.
To się studiowało 8-9 lat, można było jakimś asystentem zostać i studiować dalej. No właśnie, dzieci się już miało, a nadal mieszkało w akademiku.
Trochę o tym, jak słyszałeś, rozmawialiśmy przed chwileczką. Wtedy, na przełomie lat 80. i 90. w Polsce było na przełomie 200 i 300 tysięcy studentów. W tej chwili jest 1 200 000. Więc rzeczywiście było tak, że można było studiować, bo było gdzie i gdzie było gdzie mieszkać.
Choćby do emerytury.
No nie, to już teraz czasy się zmieniły.
Dobra, tak czy siak trzymamy ręce, kciuki, przepraszam, za studentów.
A absolutnie, zawsze. Studiujcie, bądźcie mądrzy i budujcie nasz piękny kraj.
Tak, by ludziom żyło się dostatnio. Który to był odcinek?
89.
A 90 w poniedziałek.
Wiedziałem, że to powiesz, tak.
Ja liczę.
90 w poniedziałek i jeżeli wszystko się uda, a tutaj trzymamy kciuki mocno naciśnięte, że ma się udać, to będzie jeden z naszych specjalnych marcowych odcinków.
Nie zdradzam.
Absolutnie, nie. Nie możemy zdradzać.
Czekajcie do poniedziałku.
Jeżeli się uda, to zapowiemy ten odcinek w weekend wyjątkowym, krótkim filmikiem.
Gorzej, jak się nie uda.
No jak się nie uda, to pewno...
To będziemy panicznie szukać poniedziałek rozmówcy.
Też zrobimy fajny odcinek. Jest plan B.
Jest plan B. C, D, E.
Dobrze. No to widzisz. No,
do MB.
Plan A jest planem A, plan B jest planem B. W poniedziałek słyszymy się i to będzie 90 odcinek. Jednak liczymy przez cały czas. Ale to może dlatego, że rzeczywiście dobrnęliśmy do 90 odcinka, co jest absolutnym kuriozum.
Do setki trzeba liczyć. Potem to już z górki.
Jednak będziemy liczyć. Dziękujemy wam za uwagę.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.